Dziś przed nami chleb i wino. I może dlatego nie będę dziś mówił właśnie o tym, że za chwilę euro, że o tym, co powiedział właśnie Barack Obama. Nie chcę mówić też o innych rzeczach, co tam się w serialach może dzieje. Kończy się sezon kolejny pewnie. Stajemy w obecności Bożej, aby pamiętać o tym, że Jezus oddał za nas swoje życie. Ale stajemy dzisiaj też po to, aby osądzić własne serce. Każdy z nas, siebie samego, aby zbadać, czy ja jestem wierny temu, który tak wspaniale wymazał moje grzechy i natchnął mnie nadzieją. Być może to jest jedyny raz w miesiącu, kiedy zastanawiamy się nad stanem naszego duchowego życia i pytamy siebie: moja duszo, czy z całego serca kochasz Pana i naśladujesz Go? Słowo Boże zobowiązuje nas do tego, abyśmy badali własne postępowanie, własne myśli, naszą wiarę, nasze cele, żeby pewnego dnia nie okazało się przypadkiem, że należymy jednak do innego Pana. Pewnego razu Jezus powiedział, że Królestwo Boże podobne jest do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył z powrotem i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Czy znalazłeś, czy ja znalazłem w moim życiu ten skarb? Czy zasmakowałeś wyjątkowego piękna tego skarbu? Czy dla tego skarbu sprzedałeś wszystko, co miałeś i oddałeś to, do czego dążyło wcześniej twoje serce? A może jesteś, a może ja jestem jak dziecko w piaskownicy, chodzisz z łopatką i szukasz w swoim życiu skarbów. Mimo że dar Jezusa jest tobie znany, być może ten dar już przyjąłeś, przyjęłaś, ale chodzisz z tą łopatką przez życie i szukasz szczęścia. Niestety wielu dorosłych chrześcijan chodzi dziś z taką łopatką i ciągle szuka, zapominając, że większego szczęścia, radości, pokoju już nie znajdą. O, jak smutne jest życie tych, którzy mówią, że należą do Pana, a ich życie jest zaprzeczeniem tego, co mówią. Ale dzisiaj jest czas, aby jednać się z Panem Bogiem, by On prostował nasze pogięte, połamane, poprzekręcone ścieżki życiowe. Dzisiaj jest czas, tak jak mówiliśmy, śpiewaliśmy, by oddać Jemu chwałę i prosić, by Jego błogosławieństwo spłynęło na nasze życie. To jest dobry dzień, byśmy szukali i pytali Boga o to, co w życiu jest ważne i czemu warto się poświęcić. Rozważałem ostatnio Psalm 119, który za chwilę przeczytamy. Jest tam pokazane życie codzienne psalmisty. On mówi, co dla niego jest ważne. Mówi też o swoich problemach, o swoich rozterkach, o swoich słabościach. Że czasem ciężko jest ufać. Czasem ciężko jest trwać przy Bogu. Ale przede wszystkim z tego psalmu, z tego świadectwa wypływa to, co jest jego skarbem. Jego skarb to życie Bożym Słowem i Jego przykazaniami. On, żyjąc, ten psalmista, żyjąc tymi przykazaniami, żyjąc na co dzień z Bogiem, pragnie, aby Boże przykazania, aby Boże zasady mógł tak naprawdę przestrzegać, przechowywać, kochać, za nimi podążać, robić wszystko, by od nich nie zboczyć i nie zapomnieć o tych zasadach. Dla psalmisty przestrzeganie Bożego Słowa to nie jest niewola. To jest dopiero wolność. To jest wolność od rzeczy, które niszczą. Bóg daje nam miłość w Jezusie, ale daje też pewne granice, w których należy się poruszać, aby nasze życie nie stało się wieczną udręką i pogonią za wiatrem. Otwórzmy Psalm 119. Będziemy czytać od wersetu 1 do 176, ale niektóre wybrane fragmenty, nie bójcie się. Najpierw przeczytamy 11 pierwszych wersetów, a później wybrane. Psalm 119, od 1 do 11. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono. Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I spójrzmy jeszcze na kilka, około 10 pojedynczych wersetów, w których psalmista zwraca się do Boga. W wersecie 20 mówi: dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. W 24 zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. 28. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie słowem Twoim. 32. Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. 36. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. 47. Przed królami mówić będę o świadectwach. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. 60. Śpieszę, a nie opóźniam się wypełniać przykazania Twoje. 72. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. 97. O, jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. 103. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. 120. Ciało moje drży ze strachu przed Tobą, bo lękam się Twoich sądów. 127. Dlatego kocham przykazania Twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. 147. Staję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na słowo Twoje. 165. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. I ostatni werset. Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Kiedy tak czytałem ten psalm, Przepraszam, że nie przeczytałem go w całości, ale w domu możemy to nadrobić. Kiedy tak czytałem ten psalm, pomyślałem, że to jest dzień z życia Bożego sługi. I kiedy byśmy sobie rozważali cały ten urywek, to tak naprawdę tam się przewijają różne sytuacje, różne myśli, różne problemy, ale to, co jest skarbem tego człowieka, to trwać w Bożym Słowie i przestrzegać Bożych zasad. Tylko to jest dla niego ważne. Mamy tutaj użyte słowa: on kocha, on dla niego Boże zasady, Boże przykazania są słodsze niż miód. On wstaje przed świtem, żeby uczyć się tego. On tak naprawdę ucieka przed tym, co złe. I kiedy sobie tak myślałem, to zastanawiałem się, czy łatwo jest nam, rozmawiając z naszym Bogiem, wiedząc, z kim rozmawiamy, wiedząc, że rozmawiamy z tym, który zna nasze serce, czy łatwo jest nam mówić: Panie, tak kocham Ciebie bardzo, tak moje serce jest przepełnione Twoją miłością jak miód i tak dalej. Czy tak naprawdę łatwo jest nam przychodzić do Boga i trwać w Nim i w takich słowach wyrażać Jemu nasz zachwyt, nasze dziękczynienie, naszą wdzięczność za to, co On uczynił. Psalmista, tak jak mówiliśmy, żyje miłością do Pana i do Jego Słowa. Jego Boże przykazania, Boże Słowo stały się drogowskazem dla jego życia. One są skarbem w jego sercu. Dzięki temu przez wieki już ten psalmista może być drogowskazem dla naszego życia. Dla tych, którzy naprawdę szukają sensu i prawdziwych wartości w swoim życiu. Nawet nie wiemy, jak miał na imię psalmista, dokładnie kiedy żył, ale to jest świadectwo, które przez wieki wydaje o swoim życiu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad naszym życiem w kontekście wina, w kontekście chleba, w kontekście tego, co Jezus uczynił. Boże Słowo w pewnym momencie pyta: cóż człowiek może dać na okup za swoją duszę? Nie ma przecież takiej kwoty, nie ma takiej wartości, takiego majątku, za który można by kupić duszę, która za swego życia nie pojednała się z Bogiem. Nasze życie jest drogocenne w oczach Bożych, dlatego Bóg zapłacił w Jezusie najwyższą cenę za nasze oczyszczenie. Zastanawia mnie, co jest gorsze. Czy gorzej jest być śpiącym, martwym chrześcijaninem, czy może świadomie odrzucić Pana Boga ze swojego życia? Moglibyśmy się tutaj ścierać na opinię. Jedni by mogli mówić, że no, martwy, śpiący, ale zawsze chrześcijanin. Ktoś inny by powiedział, że jednak w lepszej sytuacji jest ten, który świadomie odrzuca Pana Boga. Prawda jest taka, że jeden i drugi, i ten, który śpi, ten, który jest martwym chrześcijaninem, i ten, który Boga odrzuca albo Boga nie poznał, jeden i drugi mają szansę. Póki nazywa się dziś, póki trwa dziś, póki żyją. Ale jeśli tej szansy nie wykorzystają, jeśli my nie wykorzystamy tej szansy, to kiedy stanie człowiek, czy to będzie śpiący martwy chrześcijanin, czy człowiek, który nie poznał Jezusa, kiedy stanie przed Jezusem, nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Ani dla tego, kto mówił o sobie, jakim jest, ani dla tego, który będzie się usprawiedliwiał tym, że no, nie było mu dane poznać Pana Boga. Dlatego Słowo Boże, gdziekolwiek jest czytane, wyzywa nas do otrzeźwienia. Kiedy w liście do Efezjan, w rozdziale 5, list do Efezjan, rozdział 5, druga część wersetu 14 i werset 15, strona 1264. Słowo Boże mówi w tym fragmencie: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, aż zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. I teraz pytanie, czy to słowo dotyczy tylko tych, którzy śpią, dajmy na to, podczas tej usługi? A może to słowo dotyczy wszystkich? Tak, to słowo dotyczy wszystkich. I to każdego z nas z osobna. Słowo Boże mówi: obudź się. Powstań. I zachęca nas do tego, byśmy pilnie baczyli, jak mamy żyć. Tylko Ty znasz swoje serce. I tylko Ty wiesz, jak na co dzień wygląda Twoja relacja z Bogiem, z Jezusem. Zauważmy, to życie, którym żyjemy tutaj, to tak naprawdę mało znaczący moment wieczności. To jest taki malutki, bardzo malutki wycinek wieczności. I pada pytanie, czy warto iść swoją życiową drogą, by potem na wieki żyć w potępieniu i gehennie? Na jednej szali wagi mamy krótkie życie tu na ziemi, to, które jest nam dane, a na drugiej szali mamy całą wieczność. To ty i ja sami musimy zważyć, co jest dla nas ważniejsze. Nie wiem, czy miałaś taki moment w twoim życiu, kiedy wyobraziłeś sobie, że ktoś tobie bliski, kto nie pojednał się z Bogiem, właśnie stracił życie. Być może śniło się tobie takie coś, być może czasem nachodzą ci takie myśli odnośnie osób, które szanujesz, które lubisz, które może kochasz. I jeśli mieliśmy takie momenty, to być może pojawiły się łzy, pojawiły się myśli, że tak naprawdę mogliśmy coś zrobić dla tej osoby, a nie zrobiliśmy. Ale przede wszystkim smutne jest to, że jeśli ta osoba nie poznała Jezusa, naprawdę choćby miała wszelkie znajomości, nic się nie da zrobić dla tej osoby. I my nic nie możemy zrobić. I nikt i nic nie jest w stanie pomóc osobie, która odchodzi z tego świata bez Jezusa. Czasem, kiedy przyśni się taka sytuacja, że ktoś taki bliski odszedł, a nie poznał Pana, to jak radosny jest czas, kiedy się przebudzimy, kiedy sobie uświadomimy, że to był tylko sen i tak naprawdę jest jeszcze szansa o tym, żeby o tę osobę się pomodlić, a może żeby przekazać tej osobie, że Bóg tak bardzo tę osobę kocha i tobie też na tej osobie zależy. A jak czujesz się na pogrzebie, kiedy ludzie chcą modlić, pragną się modlić o duszę zmarłego? Może tę osobę szanowałeś, a nawet kochałeś, ale Boże Słowo jednoznacznie, bez złudzeń, uświadamia tobie, że nikt i nic już tej osobie nie pomoże. Dlatego warto może je znieść Ewangelię ludziom, póki żyją. Wtedy mamy chociaż pewność, że jest chociaż cokolwiek, co zabierzemy z sobą z tej ziemi do nieba. W ogóle to żyjemy w czasie bardzo podobnym do czasów Noego. Słyszeliśmy na pewno kiedyś tę historię o człowieku, który na pustyni, kiedy jeszcze nie znano deszczu, przez kilkaset lat budował wielki statek, bo miał przyjść wielki deszcz, wielka woda. Oczywiście dla większości to był śmiech na sali. Do momentu, aż pewne fakty nie nastąpiły. I dzisiaj ludzie wierzący w Jezusa należą do mniejszości. Dzisiaj na paradzie miłości jest dużo więcej uczestników niż na paradzie na marszu dla Jezusa. I ludzie wierzący w Jezusa, tak szczerze, są powodem do takich dziwnych uśmieszków, powodem do żartów. Nieraz się patrzy na nas z politowaniem, że oni tam mają te swoje jakieś skrzywienia, a tak poza tym są w porządku. Ale przyjdzie dzień, w którym nie będzie już czasu na zmianę decyzji. Tak jak za dni Noego ludzie nie mieli czasu się przygotować na ratunek, tak nie będzie czasu dla tych, którzy zlekceważyli imię Jezusa. Co jakiś czas słuchamy w radio, może w telewizji, bardzo często kabarety odnoszą się do Jezusa, co to Jezus zrobił, albo do nieba, do piekła. I nawet jeśli te dowcipy, te skecze są naprawdę śmieszne, to tak naprawdę zastanawiam mnie, w jakiej iluzji, w jakiej nieświadomości żyją ci ludzie. Dopiero kiedy ja i ty staniemy przed Jezusem, przed tym, który ma imię Król nad Królami, ten, który jest Panem Panów, Królem Królów, dopiero poczujemy ten respekt, ten szacunek i wielkość Jego majestatu. Dzisiaj nie dość, że powszechnie lży się imię Jezusa, to jeszcze bywa ośmiewane, ale przyjdzie dzień, gdy najbardziej dowcipny z kabareciarzy nie będzie w stanie wydusić z siebie ani słowa. Miejmy nadzieję, że kiedy przyjdzie nasza kolej, Pan Jezus podejmie z nami dialog i będziemy się z tego dialogu bardzo cieszyć. Jesteśmy, a przynajmniej powinniśmy być przekaźnikami, a może bardziej obrazowo mówiąc, my powinniśmy być nosicielami największej tajemnicy w tym świecie. Nasze życie z Panem powinno zachęcać, albo wracając do tego obrazu, powinno wręcz zarażać innych do tego, by naśladowali Pana Jezusa. Znamy Bożą wolę dla człowieka. Wiemy, jak stać się częścią Bożej wieczności. Wiemy, gdzie jest pokój, wiemy, gdzie jest szczęście. A nade wszystko doskonała miłość, która wlała moc przebaczenia i łaskę do naszego życia, jest nam znana i obecna w naszym życiu. To jest tajemnica, której poszukują ludzie na różne, różniste sposoby w tym świecie. My jesteśmy częścią tej tajemnicy, ale ta tajemnica Bożej miłości, Bożego przebaczenia i Bożej nadziei powinna być przez nas niesiona dalej. Powinniśmy być takimi duchowymi nosicielami. Dla tej tajemnicy warto poświęcić swoje krótkie życie. Bo kiedy przyjdzie nam kiedyś podsumować to życie, to stwierdzimy, że wielu rzeczy nie warto było się podejmować. Przechodzimy do końca. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18-21. Pierwsza Księga Królewska 18-21 powiada, że Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kulać na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie oczekł moich słów. Boży prorok stanął pewnego dnia przed narodem wybranym przez Boga, przed tymi, którzy mieli Bogu ufać i mieli trzymać się Jego obietnic. I na górze Karmel wyzwał na pojedynek on sam, jeden prorok Boży, 450 proroków Baala. Tego bóstwa, któremu hołdy składał król izraelski Achab i jego żona Izabel. I wtedy wobec tłumu ludzi Eliasz powiedział: patrzcie, co się będzie działo, do kogo przyzna się Bóg. Jeśli Bóg, jedyny Bóg, jest prawdziwym Bogiem, to idźcie za Nim. Ale jeśli stwierdzacie, że Baal jest Bogiem, czy jakieś inne aszery, bożki, to idźcie za nimi. W obecności tych ludzi Bóg okazał swoją moc. To byli potomkowie Abrahama, to byli potomkowie Izaaka, Jakuba, Mojżesza. Ale oni zamiast kochać Boga, to czcili martwe bóstwa. I dzisiaj przed nami jako arcyprorok i arcykapłan stoi zmartwychwstały Jezus. I On na podobieństwo proroka Eliasza wzywa nas do wyboru. Możemy wybrać prawdziwego Boga i w Nim szczerze trwać, albo przylgnąć do martwych bóstw, których pełno wokoło nas. On jest obecny tutaj w Duchu Świętym i w swej mocy. Dlatego stańmy przed Jego obliczem i oddajmy Mu należną cześć. Amen.